Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Muzyka wichrów w konarach drzew, mgły opalowe ponad polami, ostatnie liście mroźny ściołwiew okrył sady srebrnymi iskrami. Gdy się rozpali królewski strój, w bezkresach nieba pogodnej nocy, gwiazd spadających złocisty rój w górę podnosi serca i oczy. Ogniste smugi firmament tną, gdzieś w przepastnej giną ciemności, lecz nim zagasną, magicznie lśnią, jak pozdrowienie z progu wieczności, pisała pani Aniela Wolna Górska. Obok zubożenia, na skutek specjalizacji, obok rozdarcia na niepowiązane między sobą sfery życia, negatywnym wyrazem dzisiejszej kultury jest zbytnie zerwanie z naturą, powodujące zaburzenia w dziedzinie ocen. Odseparowanie się od natury jest równie złe, jak pełne w nią wtopienie. Urządzenia cywilizacyjne teoretycznie zwiększają możliwości człowieka. Z drugiej jednak strony rozpuszczają go jak rodzice o zbyt miękkim sercu, którzy wszystko chcą dziecku podać i podsunąć do buzi. Człowiek przywiązuje się do wygody i staje się niewolnikiem urządzeń. Traci hart ducha i ciała, traci sprawność i wytrwałość w pokonywaniu trudów. Przejście pieszo kilkunastu kilometrów uważa za nieszczęście, choćby był jeszcze silny i młody. Trud na łonie natury odstrasza go. Ucieka od pracy na roli. Nie pociąga go kształtowanie żywej przyrody przez stałe z nią współżycie i całościowy psychofizyczny, twórczy wysiłek hodowcy lub ogrodnika. Zachwyt Reja nad rosnącymi jarzynami zasadzonymi własną ręką wzrusza dziś mało kogo, wywołuje uśmiech politowania lub kpiny. A przecież tylko osobisty trud i cierpienie nadają wartość czynom i rzeczom. Przyzwyczaiwszy się do elektryczności, kuchni gazowej, miękkiego materaca, ciepłej kołdry, radia, lektury i dobrego jedzenia, człowiek nowoczesny idzie na wycieczkę obładowany nadymanymi materacami, śpiworami, kuchenkami, paliwem, bateriami oraz konserwami. Radio niesie przy uchu, a w drugiej ręce trzyma aparat fotograficzny. W pogotowiu ma płaszcz przeciwdeszczowy. Pełny ekwipunek i cywilizacyjne urządzenia ciążą mu, utrudniają obcowanie z przyrodą. Zamiast jagód je konserwy. Zamiast schować je pod skrzydła rozłożystego drzewa, rozpina płaszcz nieprzemakalny. Zakłada wysokie kalosze i nasuwa nieprzewiewny kaptur. Tak trwa zakapturzony, obcy przyrodzie, wyizolowany, despotyczny rządca ziemi. Patrzy na nią z zaciemnych okularów zasłaniających pół twarzy. Nie zna radości pokonywania fizycznego trudu ani rozgrzewania zmarzniętych członków w promieniach rannego słońca. Nie współżyje z przyrodą. Bierze od niej tylko rozkosz i ucieka do miasta, do sztucznych warunków życia. A przecież tylko przyroda utrzymuje w nas poczucie wartości. Tylko ona nie poddaje się uprzemysłowieniu i zachowuje przez wieki wypracowaną głębię. Ziarno kiełkuje tak samo powoli jak dawniej. Kwiat miarowo wytryska z pąka. Pory roku utrzymują swoją trwałość. Młode saki dojrzewają w łonie matki. Przyroda zatrzymuje człowieka w pędzie, każe mu odpocząć, zaczekać. Zima utrudnia orkę traktorom i mówi do rolników: odpocznijcie, nie biegnijcie przez chwilę, pomyślcie, przyjrzyjcie się światu, zastanówcie się, co jest cenne, a co mało warte, Rozważcie najpierw, za czym tu warto się uganiać. Nie zabijajcie czasu, ale wykorzystujcie go w dobrym kierunku. Pomyślcie, co dobre, co piękne, co warte zachodu i jak to jest na świecie naprawdę. O, błogosławione trawy, zboża, drzewa i ptaki. Błogosławione nasze ciało z całym fizjologicznym jego uwarunkowaniem. Dzięki wam nie tylko żyjemy, ale dzięki wam posiadamy też poczucie wartości. Odrywamy się, oddalamy i uniezależniamy od przyrody. Nie musimy już dziś prosić leśnego drzewa, żeby wyrosło prosto i dało równe słoje na krokwie domu i stół pod chleb powszedni. Fabryki ofiarowują nam domy z żelbetonu i stoły z mas plastycznych. Nie musimy pielęgnować i karmić konia, aby nas zawiózł w podróż do naszych bliskich. Samochód powiezie nas znacznie szybciej. Gdyby wszystko objęła mechaniczna, zautomatyzowana produkcja, zatracilibyśmy może wszelkie poczucie wartości. To, co cenne, musi bowiem wyrastać w powolnym trudzie. Musi dojrzewać w ewolucji coraz to bogatszych form, płynąć z ofiary istot jednych dla drugich. Cały naturalny ustrój świata opiera się na stałym wysiłku i ofierze. Z nich rodzą się wartości, pisał profesor Andrzej Grzegorczyk w artykule Przerosty cywilizacyjne, a wartości twórcze. A teraz o relacjach między stanem środowiska a zdrowiem. Pisał Rudolf Virchow w 1848 roku. Historia nie jeden raz dowiodła, że losy największych imperiów zależały od stanu zdrowia ich ludności. Zaś profesor Marcin Kacprzak pisze: zdrowie nie jest wszystkim w życiu człowieka, ale przy jego braku wszystko staje się niczym. Największą horyzontalną wartością jest zdrowie fizyczne i psychiczne. Słusznie zatem wśród 7 celów edukacji w Stanach Zjednoczonych jest ono stawiane na pierwszym miejscu. Pragmatycznie Amerykanie postrzegają stan zdrowia obywateli jako wyraz kondycji i siły państwa, jako warunek efektywności edukacji i gospodarki, a także użyteczności jednostek. Powinno zatem znajdować się ono w centrum problemów oświatowych, społecznych i politycznych. W polityce zdrowia publicznego w krajach Zachodu przyjęto założenie, że podstawą działań jest kompleksowy system informacyjny o zdrowiu i jego uwarunkowaniach oraz odpowiednie programy działań. Realizacja tego założenia wymaga zmian w dotychczasowym modelu komunikacji społecznej po to, by dzięki udostępnieniu wiedzy o skutkach zanieczyszczeń środowiska ludzie zrozumieli jego wpływ na ich zdrowie. Obecnie bowiem nie tylko, że nie nagłaśnia się w mediach tematyki ekologicznej i zdrowotnej, ale ukrywa się także niekorzystne dla określonych grup interesu informacje dotyczące niekorzystnych skutków chemizacji rolnictwa, modyfikacji genetycznych, stosowania hormonów, rozwoju motoryzacji itd. Zaś poziom świadomości ekologicznej oraz środowiskowych zagrożeń zdrowia Polaków określa się, cytuję, jako będący na pograniczu ignorancji i opóźniony w stosunku do innych krajów o 30-40 lat. Kształtowanie kultury zdrowotnej w społeczeństwie wiąże się z działaniami oświatowymi promującymi zdrowie, które stanowią najlepszą profilaktykę chorobom. W ramach tych działań adresowanych do ogółu społeczeństwa, a w szczególności do dzieci i do młodzieży, akcentować należy warunki zachowania i poprawy zdrowia, to jest rolę czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i społecznych. Światowa Organizacja Zdrowia przyjmuje za lalondę cztery elementy pola zdrowotnego i stwierdza, że wśród czynników determinujących zdrowie mamy styl życia, a więc odżywianie, ruch, palenie tytoniu i picie alkoholu. To wszystko wpływa w 50% na stan naszego zdrowia. Czynniki ekonomiczno-społeczne, a więc rodzina, praca, bezrobocie, bieda i stresy do 25%, opieka zdrowotna do 20%, czynniki genetyczne do 15% i środowiskowe do 10%. Ustalenia te ukazują kierunki promocji zachowań i nawyków prozdrowotnych. Jak dotąd medycy, demografowie i politycy społeczni sygnalizują zjawisko stale pogarszającego się stanu zdrowia w Polsce wskutek degradacji środowiska i złego stylu życia. Pisze o dramatycznym stanie zdrowia, który pozostawiony bez analizy oznacza pogodzenie się z nadchodzącą katastrofą, włącznie z poważnymi zmianami kodu genetycznego. W roku 2002, w ramach prowadzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych oceny rozwoju cywilizacyjnego, odnotowano spadek długości życia w Polsce. W porównaniu z rokiem 2001 z 46 pozycji wśród 162 krajów Polska przesunęła się na 49 pozycję. Natomiast w ciągu ostatnich 30 lat nastąpił spadek naszego kraju o 22 miejsca, co jest oceniane jako upadek cywilizacyjny. A zatem w warunkach kryzysu zdrowotnego należy podjąć oraz z uporem i konsekwencją realizować edukacyjne scenariusze adresowane do wszystkich, których celem jest zrozumienie zależności między stanem środowiska, stylem życia i naszym zdrowiem. W ramach ścieżek międzyprzedmiotowych obejmujących edukację środowiskową, społeczną i zdrowotną należy realizować Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015. Należy także upowszechniać koncepcję zdrowej szkoły, opracowaną na Zachodzie w drugiej połowie lat 80. i rekomendowaną w Polsce w roku 1991 przez Biuro Europejskiej Światowej Organizacji Zdrowia w Kopenhadze w ramach działań ruchu pod nazwą Zdrowie dla Wszystkich. Celem szkoły jest także promocja zdrowia, dobrego samopoczucia fizycznego i psychicznego całego środowiska i otwarcie się na współpracę z rodzicami i lokalnym środowiskiem. W Polsce mamy przykłady takich działań. To szkoła w Koczale, w byłym województwie słupskim, 14 innych szkół podstawowych z różnych regionów kraju należy do sieci szkół promujących zdrowie. Powstały one w wyniku porozumienia między Światową Organizacją Zdrowia, EURO, Radą Europy i Komisją Europejskiej Współpracy Gospodarczej. Należy tu także przypomnieć, że w 1991 roku powstała w Polsce sieć zdrowych miast, która w 1993 przekształciła się w Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, które objęło 38 miast. Miasta te zamieszkuje 7,5 miliona ludzi, to jest 20% populacji w Polsce. Niestety, porównanie definicji zdrowego miasta zamieszczonej w dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia z praktyką wskazuje, że jest to dokument stale oczekujący na realizację. W edukacji ekologicznej należy ukazywać wpływ stanu środowiska na zdrowie ludzi oraz skutki oddziaływania rozmaitych zanieczyszczeń. Dają one słabo poznany efekt synergiczny, to jest zwielokrotnione, szkodliwe oddziaływanie na zdrowie. Liczne zanieczyszczenia, ich akumulacja wywołuje epidemiologiczne zagrożenie ludności, negatywny wpływ na procesy życiowe, utratę zdrowia i zdolności do wydajnej pracy, chorobliwość, szybsze starzenie się i wymieranie. Synergiczny efekt czynników chorobotwórczych generuje nowe choroby cywilizacyjne i obniżenie odporności. Na przykład stężenie pyłów w Katowicach jest 4 razy wyższe niż w Białymstoku i Olsztynie, a w śląskim powietrzu jest 2,5 raza więcej dwutlenku siarki i 3,5 raza więcej tlenków azotu, a średni współczynnik umieralności mieszkańców w przedziale wieku od 25 do 64 lat jest według autorów raportu Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu o 30% niższy w Olsztynie i Białymstoku niż w Katowicach. Niska świadomość związków pomiędzy stanem środowiska a zdrowiem obliguje do tego, aby edukacja ekologiczna obejmowała także problematykę zdrowia. Powinno ono być rozpatrywane w perspektywie ekologicznej, to znaczy związków między stanem środowiska a warunkami i jakością życia ludzi. Ochronę środowiska należy zatem traktować ze względu na biotyczne skutki jego degradacji jako warunek ochrony zdrowia człowieka i troski o jego pomyślność. Celem bowiem działań w dziedzinie ochrony jest człowiek, jego zdrowie i samopoczucie. W zdegradowanym i zatrutym środowisku człowiek nie może żyć i normalnie się rozwijać. Analizy Światowej Organizacji Zdrowia jasno określiły współzależność pomiędzy warunkami zdrowotnymi, środowiskiem i rozwojem gospodarczym. Zaś ekologia człowieka bada zarówno adaptację człowieka do środowiska, jak i jego wpływ na życie i zachowanie oraz zmiany w jego zdrowiu pod wpływem czynników środowiskowych. Ludzie wprawdzie chcą żyć długo i zdrowo, ale ukształtowanie świadomości współzależności pomiędzy stanem środowiska a ich zdrowiem jest utrudnione tym, że zanieczyszczenia środowiska powodują odległe w czasie skutki, powtarzam, odległe w czasie skutki, stanowiące zagrożenie całych przyszłych pokoleń, na przykład wadami rozwojowymi związanymi z uszkodzeniem kodu genetycznego, czy też przez syndrom przemysłowo-cywilizacyjny działający fizyko-chemicznie na organizm i stresogennie na psychikę. Chodzi w edukacji ekologicznej o to, by stan środowiska sprzyjał zdrowiu i życiu oraz o zapobieganie chorobom wywoływanym przez zmieniające się warunki powodujące nadmierną adaptację do nich. Ponieważ określony typ zdobytej wiedzy kształtuje rodzaj umysłowości i wyobraźni, a wykształcenie stanowi świadomościowe regulatory, edukacja ekologiczna tworzy możliwość wpływu na ludzkie poglądy, postawy, wartościowanie i zachowania wobec środowiska. Wykształcenie stanowi o samoświadomości, jest podstawą nie tylko rozumienia problemów, ale także może jednoczyć ludzi do przeciwdziałania klęsce. Thank you. konkretny przykład, dowód narażeń na działanie substancji chemicznych. Badania nad wpływem pestycydów na rozwój człowieka wykazują, że mamy w sobie jako ludzkość biologiczną dziurę ozonową. Stanowi ją grupa związków chemicznych, których efekty będą się rozprzestrzeniać wśród ludności całego świata przez dziesięciolecia, nawet gdybyśmy już dzisiaj zaprzestali produkcji tych chemikaliów. Związki te wywołują efekt nawet w bardzo małych stężeniach, a z powodu powszechności ich stosowania i występowania jesteśmy narażeni na kontakt z nimi przez całe życie. Skoro węglowodory chlorowane wyraźnie reagują z hormonami płciowymi, zarówno androgenami, jak i estrogenami, to mogą one zaburzać funkcję mózgu, odbijając się na zachowaniu, myśleniu i na inteligencji. Przemysł chemiczny może całe dziesiątki lat zwlekać z uznaniem szkodliwości działających znacznie bardziej podstępnie węglowodorów chlorowanych, a więc pestycydów, których wyprodukowanie kosztuje 2 dolary za galon. Galon to jest 3,78 litra. Można zaś sprzedać rolnikowi za cenę 50-krotnie wyższą. Jeśli wzrost gospodarczy opiera się na stale rosnącej zależności od chemikaliów, toksyn i produktów ubocznych energetyki, to dojdzie do tego, że udławimy się tym wzrostem, który miał być dla nas wybawieniem. Na koniec przytoczmy oświadczenie Konferencji Kościołów Europejskich oraz Rady Konferencji Biskupów Europejskich. Fragment treści karty ekumenicznej, w której w punkcie 9 zatytułowanym Ratowanie Stworzenia czytamy. Wierząc w miłość Boga Stwórcy, uznajemy z wdzięcznością dar stworzenia i piękno natury. Z niepokojem jednak patrzymy na fakt, że dobra ziemi bywają wykorzystywane bez liczenia się z ich istotną wartością, bez brania pod uwagę ich ograniczoności i bez zważania na dobro przyszłych pokoleń. Polecamy wprowadzenie ze strony kościołów europejskich ekumenicznego dnia modlitwy o ratowanie stworzenia. Karta ta także zawiera 2 zobowiązania. Zobowiązujemy się dalej rozwijać styl życia, w którym w przeciwieństwie do dominacji logiki ekonomicznej i pędu do konsumpcji przywiązujemy znaczenie do jakości życia odpowiedzialnego, popierać organizacje środowiskowe kościołów i sieci ekumeniczne, które biorą na siebie odpowiedzialność za ochronę dzieła stworzenia. Dziękuję także bardzo panu doktorowi Zbigniewowi Hałatowi za dzisiejszy felieton, który koresponduje z tym, co tutaj zostało powiedziane. Dziękuję państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia. Jeszcze jedna uwaga. 112 lat temu w kalendarzu czytamy: skoro po odwilży utworzy się skorupa na śniegu, poleca się bacznie zwracać oko, by remizy wówczas w dobrym były stanie, jako i paśniki w pasze obficie zaopatrzone. bo zwierzyna, nie mogąc przebić śnieżnej skorupy, z głodu ogryza gałązki i kory z młodych drzewek w zagajnikach i szkółkach. Jeśli tylko śnieg grubszą warstwą ziemię pokryje, stawiać po polach budki dla kuropatw i ziarno w nich sypać, skorupę na oziminach przeorywać, aby się zwierzyna mogła do paszy dogrzebać. Długie noce, niskie temperatury, zawieje, zlodowacenie warstwy śniegu powodują zagrożenie dla życia zwierząt. Sadźmy, ochraniajmy drzewa i krzewy, których jagody lub nasiona są zimowym pokarmem ptaków, jemiołuszki, czyczotki i czyżyka. Pomóżmy im przetrwać zimę, ten ciężki okres dla mieszkańców naszych pól i lasów. Gruda oznacza zmarzniętą ziemię, opady śniegu i brak dostępu do pożywienia i do wody. Dziękuję jeszcze raz za uwagę, Szczęsny. Thank you.